roku 2016 temat miłosierdzia oczywiście nakładał się na szereg zdarzeń współczesnych tego świata. Warto tutaj przypomnieć przede wszystkim trwające prześladowania chrześcijan, trwające konflikty zbrojne i związane z nimi fale tak zwanych uchodźców. Z jednej strony ten rok nakazywał nam przyjąć bardzo konkretną postawę wobec tych naszych sióstr i braci, którzy są prześladowani ze względów religijnych i którzy wymagają naszej troski. Ale z drugiej też strony ten rok miłosierdzia nakazywał nam zachowanie pewnej roztropności wobec fali nachodźców, którzy usiłują zniszczyć nasze zręby kulturowe. I to jest, myślę, bardzo konkretny sprawdzian autentyczności miłosierdzia, na ile właśnie to miłosierdzie jest ocalaniem godności człowieka, pomocą w odszukiwaniu tej godności, na ile ona natomiast stawałoby się jakąś uległością wobec zła, a więc oznaką słabości. Tak jak wspomniałem, rok miłosierdzia miał swoje takie epicentrum entuzjazmu i radości związanej z odkrywaniem Bożego Miłosierdzia w postaci Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To oczywiście było wydarzenie samo w sobie niezwykle istotne. Polska gościła papieża, który po raz pierwszy przybył do naszej ojczyzny. Oczywiście mówię o papieżu Franciszku. To było wydarzenie niezwykle znaczące. Przypomnijmy, że przeszło 2 miliony ludzi, młodych ludzi z całego świata zgromadziło się na tych dniach. Ale warto też dostrzec, że te wydarzenia, które kulminowały w dniach lipcowych, miały swoją ogromną infrastrukturę kościelną. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wolontariat, mam tutaj na myśli ludzi zorganizowanych, przygotowujących te dni, tworzących swoiste zaplecze, przyjmujących grupy pielgrzymie, mam tutaj na myśli osoby zaangażowane w katechizację i to wszystko, co właśnie tworzyło podbudowę tych dni. A potem przyszły same dni lipcowe, które były wielkim świętem młodzieży, przeżywającej tajemnicę Boga bogatego w miłosierdzie. Kilkakrotnie miałem już okazję podkreślać i raz jeszcze do tego wracam, że dla mnie osobiście niezapomnianym wrażeniem tych dni była niezwykła droga krzyżowa, która po pierwsze jest nabożeństwem, które było szczególnie umiłowane przez Jana Pawła II. Z drugiej strony to nabożeństwo było wkomponowane w wydarzenia współczesne, w problemy współczesnego świata. Ukazywało bardzo konkretne oblicza uczynków miłosierdzia, co do duszy i co do ciała we współczesnym świecie. I wreszcie miało niezwykłą formę artystyczną. To jest ten pierwszy temat związany z wydarzeniami ogólnokościelnymi. Drugim wydarzeniem ogólnokościelnym była niewątpliwie publikacja oczekiwanej długo adhortacja Amoris Laetitia, adhortacja o małżeństwie i rodzinie, będącej pokłosiem dwóch synodów biskupów poświęconych tej właśnie tematyce. Adhortacja, jak wiemy, także z inicjatywy i z woli papieża była naznaczona, można powiedzieć, pewną opcją miłosierdzia w stosunku do sytuacji tak zwanych nieregularnych, a więc była naznaczona pewnym wyjściem Kościoła w stronę tych, którzy są dotknięci jakimś zagubieniem, jakąś sytuacją trudną, jakąś sytuacją, krótko mówiąc, uwikłania w grzech. Wiemy także, że wokół tej adhortacji toczyły się i toczą bardzo złożone dyskusje teologów, biskupów, duszpasterzy, ludzi świeckich. Nie ma możliwości czasowych ani takiej potrzeby, żeby w tej chwili przedstawiać szczegółowo te dyskusje. Ja bym tylko skonkludował je może jedną taką myślą. Przekonujemy się coraz bardziej, coraz dogłębniej, że odkrycie radości miłości, czyli Amoris Laetitia, jest możliwe tylko wtedy, kiedy spojrzymy na tę radość miłości poprzez Veritatis Splendor, poprzez blask prawdy. Mówiąc bardziej konkretnie, chodzi mi o to, że przekonujemy się, że to nauczanie papieża Franciszka może zyskać swój walor wtedy i tylko wtedy, kiedy zostanie ono bardzo mocno osadzone w nauczaniu moralnym świętego Jana Pawła II, który bezsprzecznie pozostaje dla nas, jak to określał zresztą sam papież Franciszek w swojej homilii kanonizacyjnej, papieżem rodzin. Płaszczyzna druga, o której chciałbym wspomnieć, to są wydarzenia Kościoła przeżywane przez Kościół w Polsce. Wymieniłbym tutaj zwłaszcza trzy takie wydarzenia, które dla mnie układają się w swoisty tryptyk Polski tego mijającego roku 2016. To jest chrzest, wielka pokuta i akt uznania Jezusa za Króla i Pana. Chrzest, 1050. rocznica chrztu Polski, to było wydarzenie podwójnej, powiedziałbym, rangi i podwójnej warstwy. Z jednej strony przypominaliśmy sobie samo wydarzenie chrztu jako takie, z drugiej strony nikt nie ukrywał tego, że tegoroczna rocznica była pewnym uzupełnieniem czy pewnym dopełnieniem tych braków, które powstały w wyniku walki państwa z Kościołem w roku 1966, a więc wtedy, kiedy przypadała tysięczna rocznica chrztu Polski. Mieliśmy w tym roku i w ramach tych możliwości politycznych, które stały się naszym udziałem, mieliśmy możliwość pełnej celebracji tych uroczystości w sposób wolny, w sposób godny. Dwa najważniejsze wnioski, jakie chciałbym wydobyć z tych uroczystości, które wydaje mi się, że stanowią bardzo istotne przesłanie, to wniosek pierwszy, przypominany przez całą plejadę znakomitych historyków na czele z profesorem Andrzejem Nowakiem, mianowicie ten, że nie ma Polski przedchrześcijańskiej. I można powiedzieć w konkluzji bardzo krótkiej, że nie ma też Polski postchrześcijańskiej. Polska albo jest chrześcijańska, albo jej nie ma i nie będzie. Kwestia druga, wydobyta z kolei bardzo mocno przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, jeszcze metropolitę łódzkiego, to kwestia ta, że chrzest Mieszka przy wszystkich swoich uwarunkowaniach politycznych, militarnych, kulturowych miał przede wszystkim znaczenie religijne. Był uwarunkowany także religijnie, uwarunkowany osobistą, religijną decyzją Mieszka, który stał się człowiekiem wiary i który mocą tej swojej wiary zadecydował o przyjęciu Chrystusa jako króla, pana, Boga w dzieje Polski. To jest wydarzenie bardzo, bardzo też znaczące. To znaczy znaczące jest to przypomnienie tego charakteru religijnego, ponieważ niejednokrotnie zwykliśmy sprowadzać ten chrzest wyłącznie do jakiejś koniunktury politycznej. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w licznych swoich wystąpieniach bardzo mocno przypominał ten walor religijnej decyzji, która sprawia, że chrzest Polski miał charakter trwały, że on nie był właśnie koniunkturą polityczną, która ulegała czy mogła ulec szybkim zmianom, ale miał charakter trwały. W listopadzie uczestniczyłem w sesji z udziałem zresztą profesora Andrzeja Nowaka, księdza arcybiskupa, profesora Marka Jędraszewskiego, profesora Tomasza Jasińskiego i jeszcze jednego z profesorów, który będąc historykiem sztuki, przypominał, czy zwracał uwagę na rzecz bardzo charakterystyczną. Polska od początku budowała swoje kościoły, katedry z kamienia, co podkreślało charakter trwały tych budowli i charakter trwały samego chrztu. Drugie wydarzenie w skali Polski to wydarzenie Wielkiej Pokuty. Wydarzenie, które powiedziałbym stanowiło też jakiś wkład Kościoła w Polsce do przeżywanych wydarzeń Roku Miłosierdzia. O ile właśnie Rok Miłosierdzia w Kościele Powszechnym akcentował bogactwo miłosierdzia Boga, o tyle Kościół w Polsce przypomniał, że temu miłosierdziu musi towarzyszyć nawrócenie, musi towarzyszyć pokuta. Niektórzy z komentatorów kościelnych i publicystów katolickich i niekatolickich zwracali uwagę, że ta pokuta ma charakter egzorcyzmu nad Polską. Ja bym się do takiego stwierdzenia nie posuwał, zarówno ze względów treściowych, jak i ze względów formalnych, ale zwracałbym uwagę właśnie na to, że rzeczywiście przekonaliśmy się, że Polska, że w Polsce toczy się wielka walka, wielkie zmaganie między Bogiem a złem, między kulturą życia a kulturą śmierci. Tak się złożyło, że Wielka Pokuta dokonała się, jak wiemy doskonale, jak pamiętamy, no właściwie w bezpośredniej styczności z czarnym protestem, a więc tym wielkim krzykiem kultury śmierci na naszych ulicach, który domagał się i domaga agresji wobec życia poczętego. To jest no, bardzo czytelny przykład tego, jak bardzo Polska potrzebuje pokuty i nawrócenia, jak bardzo my, Polacy, potrzebujemy pokuty i nawrócenia. I dobrze, że ta wielka pokuta wybrzmiała w sposób bardzo spektakularny, bo przecież przypomnijmy, zgromadziło się około 100 tysięcy ludzi na Jasnej Górze, aby właśnie celebrować to wydarzenie, to nabożeństwo pokutne, przebłagalne w życiu naszego narodu. I trzecie wydarzenie w skali Kościoła w Polsce to jest akt uznania Jezusa za Króla i Pana. Ten akt, który stanowił też, no można powiedzieć, konsekwencję celebracji rocznicy chrztu, bo przecież właśnie w momencie chrztu dokonało się pierwsze przyjęcie Jezusa za Króla, Pana i Boga naszego narodu. Teraz natomiast w 1050. rocznicę dokonało się uroczyste proklamowanie tego przyjęcia. To nie była, jak wiemy doskonale, ściśle rzecz biorąc, tak zwana intronizacja, bo Chrystus zasiada na tronie całego świata i także na tronie rzeczywistości wszystkich narodów i każdego z nich z osobna, ale to była nasza decyzja, decyzja nas, Polaków, naszego narodu, uznania i przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Tego Królestwa Chrystusowego potrzebujemy w sposób bardzo konkretny, bardzo mocny dzisiaj, dlatego że jest to Królestwo Wartości, tych wartości, których potrzebujemy w naszej przestrzeni życia publicznego, chociażby ostatnie tygodnie, ostatnie dni, godziny, w których właśnie dokonujemy dzisiaj tej refleksji, pokazują nam, jak bardzo opętana staje się sfera życia politycznego przez tych wszystkich ludzi, którzy w imię własnej prywaty, w imię kpiny z wartości, kpiny z prawdy, no demontują nasze życie, próbują demontować nasze życie publiczne. To właśnie zarazem ci ludzie szydzą bardzo często z tego, że demokracja polska nie potrzebuje monarchii. Ale właśnie oni są najczytelniejszym potwierdzeniem tego, że demokracja polska potrzebuje wartości. Właśnie tych wartości, które niesie ze sobą Chrystusowe Królestwo prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. To właśnie tych wartości potrzebujemy i akt uznania Jezusa za Króla i Pana powoduje, że te wartości mogą zostać przyjęte w naszym życiu. Wreszcie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że te trzy wydarzenia, o których tutaj wspominam w Kościele w Polsce, one wszystkie mają swoje też bardzo ciekawą stronę, że tak powiem, formalną. To znaczy zauważmy, o ile chrzest Polski odbywał się bardzo mocno pod egidą Episkopatu Polski, o tyle Wielka Pokuta była dziełem zwołanym przez świeckich ewangelizatorów, a z kolei akt uznania Jezusa za Króla i Pana dokonał się w dialogu tak zwanych ruchów intronizacyjnych z Episkopatem Polski. Myślę, że te trzy wydarzenia też w sposób taki bardzo formalny, bardzo organizacyjny przypomniały nam o całej złożonej, dynamicznej, bardzo bogatej strukturze Kościoła. Przypomniały nam po prostu to, że Kościół to nie są tylko biskupi, to nie są tylko księża, ale Kościół to jest przestrzeń ludzi świeckich, to jest przestrzeń wszystkich ochrzczonych, zarówno świeckich, jak i duchownych. To jest przestrzeń, która powinna dokonywać dzieł w oparciu o autentyczny dialog w poszukiwaniu prawdy i w poszukiwaniu dobra wspólnego. I chciałbym jeszcze dodać jeszcze jedno wydarzenie, które nie mieści mi się z jednej strony ani w ramach wydarzeń ogólnokościelnych, ani w ramach wydarzeń wyłącznie Kościoła w Polsce. Mówię o tym nie tylko i nie przede wszystkim ze względu na kontekst, w którym mam możliwość snucia tych refleksji, ale mówię o tym z autentycznej potrzeby serca i z autentycznego przekonania. Mam mianowicie na myśli tutaj konsekrację nowego sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. To jest wydarzenie, które no z jednej strony można powiedzieć ma charakter lokalny, związany z Kościołem Toruńskim, ze Zgromadzeniem Ojców Redemptorystów. Z drugiej strony jest to wydarzenie, które no ma charakter oczywiście ogólnopolski, ale także ogólnokościelny. Sam fakt, że papież właściwie z własnej inicjatywy określił ten kościół tytułem sanktuarium. Sam fakt, że w konsekracji tego kościoła brali udział bliscy współpracownicy Jana Pawła II, a więc zarówno kardynał Dziwisz, jak i arcybiskup Mokrzycki. Wszystko dokonywało się pod przewodnictwem kardynała Grocholewskiego, ale brał w tym także udział nuncjusz apostolski Celestino Migliore. To wszystko pokazuje, że ta świątynia ma charakter ponadlokalny, ma charakter ogólnopolski, ale powiedziałbym przecież zdecydowanie więcej. Kult Jana Pawła II jest kultem ogólnoświatowym. Ta świątynia była budowana przy pomocy darów serca Polonii całego świata, ale także o czym świadczą przecież chociażby pielgrzymki przybywające do tego sanktuarium, łączy ta świątynia nie tylko Polaków, ale łączy czcicieli Jana Pawła II na całym świecie. Myślę, że to jest ogromnie ważne wydarzenie, dlatego że obserwujemy dzisiaj takie niepokojące zjawisko, które powiedziałbym jest przywilejem może naszych czasów, czasów biegnących swoim rytmem, swoim tempem. Nam się wydaje bardzo często, że to, co jest już odległe w przeszłości o jakieś 10, 15, 20, 30 lat, jest już nieaktualne. I wydaje mi się niestety, czasem mam takie wrażenie, że takim progresywnym myśleniem ogarniamy też spuściznę dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Tymczasem osobiście, a myślę, że wielu z nas przekonuje się, że nie mieliśmy i nie mamy lepszego przewodnika na nasze czasy, jak właśnie osobę świętego Jana Pawła II. Kiedy dzisiaj stajemy chociażby w obliczu kryzysu politycznego, pytamy o demokrację. Proszę Państwa, ja bym zachęcał wszystkich, zwłaszcza polityków, zwłaszcza parlamentarzystów, tych, którzy przyznają się do katolicyzmu, ale także tych, którzy nie są katolikami i nie przyznają się do katolicyzmu, żeby zamiast pleść głupoty, zamiast skandować non-stop wolne media, demokracja, demokracja, konstytucja, konstytucja, przeczytali chociaż fragmenty przemówienia Jana Pawła II w parlamencie, żeby ten cenny czas, który tracą na śpiewanie piosenek, na opowiadanie jakichś dowcipów i pogodynek, może poświęcili na wspólne przeczytanie i skomentowanie przemówienia Jana Pawła II do parlamentarzystów w Polsce, w Sejmie. Tam, gdzie w tej chwili oni dokonują, powiedziałbym po prostu, nie chcę używać tutaj niestosownych słów, ale dokonują jakiejś próby demontażu państwa polskiego, tam Jan Paweł II przedstawił konkretny program polityki, konkretny program demokracji, konkretne postulaty dla naszego państwa i narodu. Trzeba te słowa znać. Kiedy debatujemy dzisiaj na temat ochrony życia poczętego, na temat małżeństwa i rodziny, kiedy dzisiaj zastanawiamy się nad kulturą europejską i jej tożsamością zagrożoną przez najeźdźców, warto, trzeba, nie tylko warto, trzeba, bezwzględnie trzeba sięgać do Jana Pawła II, bo w nim znajdziemy konkretne wskazania. To, co się dokonało za sprawą konsekracji świątyni Jana Pawła II w Toruniu, jak wiemy, stanowi ogromny impuls przypomnienia osoby świętego papieża. To jest także stworzona przy tej świątyni formacja zwana Bractwem świętego Jana Pawła II, której celem staje się propagowanie jego dzieła. Myślę więc, już jednym zdaniem tylko podsumowując, że na mapie tych wydarzeń tegorocznych 18 maja 2016 roku i konsekracja sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II jest wydarzeniem bardzo, bardzo cennym. I podsumowując wydarzenia tego roku, chciałbym jeszcze tylko dodać to, że stajemy w progu nowego roku, który, jak wiemy doskonale, przynosi ze sobą ogromne wyzwania i ogromne bogactwo także tematów. Obyśmy mogli za rok podsumowywać rok 2017, naznaczony przede wszystkim tajemnicą Fatimy i tajemnicą przesłania fatimskiego, abyśmy mogli właśnie ten 2017 rok przeżywać z wielką wdzięcznością Bogu, podobnie jak mamy prawo i obowiązek przeżywać ten kończący się rok 2016 zanosząc Bogu nasz hymn dziękczynienia, Ciebie Boga wysławiamy. Dziękuję bardzo serdecznie.
Gzapa, dziękujemy. To podsumowanie roku w Kościele, w Polsce i na świecie, który przygotował dla nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz profesor jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i również spotyka się z nami w czasie rozmów niedokończonych, w felietonie, więc za to wszystko bardzo serdecznie chcemy w tym starym jeszcze roku podziękować i oczywiście liczyć na spotkania w nowym następne. Zaśpiewajmy kolędową pieśń i mamy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Januszu, chcę złożyć życzenia osobom, które są pokrzywdzone i siedzą w Sejmie. Ja im razem, oni tak pragną swobody. Na Kolymie tam dostatecznie dużo jest swobody. Niech się wybiorą tam i nie męczą się tu w terrorystycznej Polsce. Luba z Wrocławia.
Tak, pani Lubo, dziękujemy bardzo. Rozumiemy oczywiście tu akcent pani i no poniekąd tak współczujemy, że muszą w tym czasie świątecznym, w czasie rodzinnym tam być, no ale z drugiej strony wiemy też, jak bardzo ta sytuacja w Polsce jest też poważna, więc nie możemy pewnie to wszystkiego tego do jakiegoś jednego, prawda, komentarza śmiesznego złożyć, bo z drugiej strony musimy mieć świadomość wagi i spraw. Zresztą słyszeliśmy dzisiaj orędzie pana prezydenta, który bardzo poważnie, ale też bardzo jasno mówił, w jakim kierunku tutaj wszystko powinno się zmierzać. 26 minut po 22, wieczór sylwestrowy w Radiu Maryja. Będziemy razem z państwem do, oczywiście do północy, potem także od północy nasz program świąteczny, noworoczny, taki właśnie przeplatany muzyką i życzeniami. Minut po 22. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
ten szczególny wieczór chciałabym złożyć życzenia wszystkim, którzy są mi bliscy, którzy wiedzą, że to ja, a szczególnie tym, którym jest bliski Gostyń Wielkopolski, którzy tutaj kiedyś, wszystkim księżom, którzy tutaj byli duszpasterzami, a także wszystkim osobom, które słuchają w Gostyniu w tej chwili Radia Maryja. Mam tu na myśli panią Reginę Pieczak, panią Irenę Szymańską, panią Irenę Matysiak i naprawdę wszystkich, którzy wiedzą, że ja w tej chwili tutaj im życzę, by nowy rok był szczęśliwy, by łaska Boża im po prostu domagała przez te wszystkie 365 dni i by Maryja, Matka Boża, Matka Boża Rodzicielka im po prostu darzyła łaskami i szczegła ich na drogach życia. Również pozdrawiam ojca i wszystkich kapłanów, którzy tutaj tworzą Radio Maryja. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i szczerze w tym nowym, nieznanym roku, do którego za 2 godziny wkroczymy. Bóg zapłać za możliwość udzielenia tych pozdrowień. Kłania się i szczęść Boże mówi wszystkim. Ewa z Gostynia. Bóg zapłać.
Zapłać, Panie Ewo. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Również i też życzenia pewnie wszyscy, którzy Panią rozpoznali, odwzajemniają z całego serca. Proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się już nowego roku chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej kochanej mamie Stefanii Mir z Krajenki, siostrze Lucynie, moim 5 braciom, szczególnie Grzegorzowi, który jest bardzo, bardzo chory. Życzę mu bardzo dużo, dużo zdrowia, żeby się nie załamywał. No, mamy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I składam również życzenia mojemu wujkowi, Mieczysławowi Dzieniakowi, który w dniu jutrzejszym będzie obchodził swoje urodziny i imieniny oraz swojej matce chrzestnej, cioci Kunegundzie, mojej teściowej Helenie, moim szwagrom, rodzinie, najbliższym i kochanemu Radio Maryja. No, którym po prostu żyje, jest i oby tak dalej. Boże, dopomóż i jak to ksiądz Rydzyk mówi, i do przodu. Bóg zapłać.
Alleluja, i do przodu. Bóg zapłać. Pozdrawiamy bardzo gorąco Panią i dziękujemy za dobre słowo. I mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ojca, ja włączyłam na chwilę radio, bo właściwie nie słucham. I jako, że mam tak zimno, nawet nie wiem, ile jest w tej chwili na termometrze, ale jak mi woda zamarzła, bo właśnie chciałam na jutro na herbatę nabrać, no i jeszcze będę mieć odrobinę, no ale wolałabym mieć troszkę więcej, to nie jest zbyt ciepło.
Ale to co się dzieje, pani, właśnie, co się dzieje, pani Zofio? Wysiadło ogrzewanie, czy co?
Trochę nie działa ogrzewanie, tak.
Ojej.
Proszę, ale to mniejsza z tym. Ja siedzę w kożuchu, także dam sobie radę. Nawet bez wody.
Może ktoś, pani pomoże ze sąsiadów?
Ale chodzi mi zupełnie o coś innego. Mhm. Bo usłyszałam, że pani właśnie proponowała kołymę dla tych poszłów, że jako szersze miejsce, po prostu przestrzeń, jako szerszą przestrzeń życiową. I to jest bardzo słuszne, ale sytuacja według mnie, ojciec powiedział, że to jest bardzo poważna sytuacja. Według mnie to jest bardzo niepoważna sytuacja, ojcze. Bo jakim prawem tacy ludzie dostali mandat poselski? Ale chcą by zapytać. A drugie pytanie to, czy nie można im tego mandatu cofnąć za takie zachowanie? Bo chuliganów tam w Sejmie nie potrzeba, naprawdę. Jako, że mamy na ulicy ich
postępują. No, to można powiedzieć, pani Zofio, to sytuacja niepoważna, która prowadzi do poważnej komplikacji.
Nie, no bo wystarczy cofnąć im mandat i wtedy jako już nie posłowie muszą opuścić Sejm i na tym się sprawa kończy właściwie. Dlatego, że oni sobie za dużo po prostu pozwalają i za dużo sobie życzą. I czym oni się zasłużyli dla Polski? Złodziejstwem, biedą, którą ludzie cierpią przez nich i tak dalej można by wymieniać, że sobie życzą emerytury wyższe niż 2000, bo i nim idzie jeszcze niższe. Ja mam połowę z tego i właśnie siedzę w kożuchu, bo nie mam na opał, na ogrzewanie, na podstawowe po prostu potrzeby. Ja nie kupuję trunków jakichś wystawnych i kawioru i tak dalej. I starczy mi. Wobec tego oni też muszą to zrozumieć, że w końcu nie mają podwójnych czy jest większych żołądków albo innych potrzeb ponad miarę, prawda? Skoro doprowadzili Polskę do dziadostwa.
Tak, no słucham tego.
No to tak chciałam jeszcze w starym roku, żeby to już zostało i żeby oni się zreflektowali w porę. Bo jeśli się nie zreflektują, to my to zapamiętamy. Polacy nie są tacy głupi, jak oni sobie myślą. Bo ich ogłupili trochę, ale potrafimy się dźwignąć i podsumować ich odpowiednio. I proszę ojca, to odpowiednie podsumowanie będzie takie, że oni spadną w następnych wyborach poniżej progu wyborczego. I w ogóle nie będą w Sejmie i nie będą mieli możliwości awanturnictwa. No, a tak w ogóle optymistycznie to chciałam jednak życzyć lepszego roku.
Dziękujemy bardzo, przy czym pani Zofio, telefon się sam rozłączył, to nie była moja wina. Może jeszcze pani do tego prądu nie ma, to już byłoby naprawdę pozdrawiamy i życzymy no, ciepła tego serca płynącego, ale też tego ciepła naturalnego, bo nic pięknego, prawda, pani nie przeżywa siedząc w chłodnym mieszkaniu. przy dźwięku walców Straussa. Odbieramy kolejne telefony przy melodii. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tam ta pani to dzwoniła, że tak źle jest w Polsce, ale to wszystko jest... A w ogóle to Kazimierz z Marek dzwoni.
Kłaniamy się. Witamy, panie Kazimierzu.
I tak nieraz sobie myślę, że ta połowa tych uprawnionych nie poszła do wyborów. To jest chyba tam było 16 milionów nawet. No i to jest to. Bo gdyby przynajmniej 80% żeby poszło do wyborów, to by to inaczej wyglądało. Byłoby nas naprawdę większość. No i zupełnie byłoby inaczej. A tak, i to nawet nasz prezydent, przecież Andrzej Duda, taki porządny człowiek, żeby tylko kilkoma punktami wygrał z takim, jak nie chce mi się wymieniać tego nazwiska. No i tak to jest.
No tak, no mamy Sylwester, ostatni dzień roku, więc panie Kazimierzu, pewnie, no raczej, żeby nam to upłynęło w podsumowaniu, w życzeniach dobrych, natomiast jest się o co martwić, prawda? Jest,
bo rzeczywiście,
jest rzeczywiście, może nastąpić eskalacja nastrojów, podniesienia, że ktoś będzie chciał, żeby właśnie było coś, było zamieszanie, żeby było jakieś tam, prawda, tutaj, no niestety, żeby no, służby porządkowe ingerowały, oby tak nie było, oby nic się nie wydarzyło takiego, co mogłoby ten wewnętrzny pokój naruszyć. Dziękuję panu. Miejmy dobrą nadzieję, dobre myśli. Prawda?
Musimy pamiętać na przyszłe wybory. Musimy się dobrze zorganizować. Bo ta hołota będzie chciała za wszelką cenę, żeby nas wysadzić.
No tak, tylko że widzi pan, cały czas mówimy, że jest druga część Polski, prawda? Że Polacy są podzieleni. No właśnie. I to jest też język nie za dobry, no bo mówiący, że są oni i my, prawda? I nie, że nie ma, że oni to tacy, a oni mówią znowu o tej grupie, tej drugiej, że to jest taka i tak to się tutaj zaczyna wszystko podgrzewać. Dziękuję bardzo panu, pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem.
I drodzy państwo, jeszcze tytułem podsumowania tego roku, bo będziemy się cieszyć nowym już za ponad godzinę, ale jeszcze tytułem podsumowania, to tutaj zachęcam do wysłuchania rozmowy. Kto nie słuchał aktualności dnia z panem profesorem Andrzejem Nowakiem, rozmawiał ojciec Dariusz Drążek. Posłuchajmy potem znów piosenki, melodię i telefony.
W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Naszym gościem jest pan profesor Andrzej Nowak, historyk, publicysta, sowietolog. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam i ja serdecznie.
Panie profesorze, ostatni dzień roku 2016, roku pańskiego, to okazja do tego, żeby spojrzeć na te 365 mijających dni. Ciekaw jestem analizy pana profesora. Jaki był ten rok? Jakie wydarzenia pan profesor uznaje za najważniejsze? Jakie trudności udało się przejść, a które są przed nami, które wejdą w nowy rok?
Cóż, sądzę, że długofalowo w naszej wewnętrznej, by tak rzec, historii największe znaczenie z tegorocznych przemian miał program 500+. Stworzenie nadziei dla tysięcy, dziesiątków tysięcy, może nawet setek tysięcy polskich rodzin i stworzenie miejsca dla tysięcy, może dziesiątków tysięcy, a może więcej nowych dzieci, Polaków, nowych obywateli naszego wspólnego domu. To wydaje mi się zasadniczą zmianą, bo nigdy wcześniej w historii III RP nie było takiego programu, który wspierałby rodziny, wspierałby samo, jeżeli można tak powiedzieć, powiększanie polskości przez zwiększanie liczby tych, którzy mogą kiedyś w przyszłości stać się dumnymi Polakami. Oczywiście więcej było takich pięknych, wspaniałych sygnałów, które pobudzają optymizm. I to widać ze wszystkich zresztą sondaży opinii publicznej. W młodym pokoleniu, inaczej niż było wcześniej, w latach minionych III RP, przeważa dzisiaj zdecydowanie optymizm. Pesymizm występuje wśród obrońców minionego reżimu wśród tych, którzy jak, no cóż, rodziny byłych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa mają teraz od 1 stycznia 2017 roku mieć obniżone do normalnych poziom swoich emerytur i rent. Tam jest pesymizm, ale wśród 20-30-kilkunastolatków przeważa zdecydowanie optymizm, właśnie związany nie tylko z tym prospołecznym nastawieniem obecnego rządu, ale także z otwartymi oczami, którymi widzą wspaniały sukces, jakim okazały się Światowe Dni Młodzieży. Ten widoczny znak błogosławieństwa Bożego dla Polski w minionym roku. To, że wszystko tak pięknie nam się wtedy udało. Pokazać Polskę uśmiechniętą, radosną, a nie wykrzywioną grymasem nienawiści, jak to widzimy niestety w ostatnich dniach tego roku ze strony części radykalnej opozycji. To, myślę, są wydarzenia, które powinniśmy z tego roku zapamiętać. Właśnie spróbujmy zapamiętać raczej to, co dobre, niż wspominać to, co złe, byśmy nie ulegli tej logice wzajemnego obrażania się, sporu, który na pewno nie będzie dla Polski owocny.
Taką logikę podpowiada nam, nazwałbym to orędziu noworocznym, Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, który mówi z groźną miną, w mało szampańskim nastroju: na naszych oczach w błyskawicznym tempie powstała Polska murów, Polska zamkniętych na dialog drzwi, Polska głębokich podziałów w rodzinach, wśród przyjaciół, sąsiadów, współpracowników. Niestety sprawdziły się nasze najgorsze obawy. Mówi Ryszard Petru. Jak pan przyjmuje takie orędzia liderów opozycji, która, no nie wiem, czy jeszcze jest opozycją demokratyczną?
Wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju, proszę wybaczyć, błędem mediów w ogóle pokazywanie tego rodzaju, w cudzysłowie, orędzi, zwracanie uwagi na rozmaite nowe dekalogi, jakie uchwalają ludzie tego pokroju. Bo przecież jeżeli mamy się wsłuchiwać w jakieś orędzie na progu nowego roku, to z pewnością wygłosi je papież Franciszek. Może warto posłuchać orędzia, które przedstawi prymas Polski, czy w każdej z diecezji biskup. W te słowa warto się wsłuchiwać. Warto słuchać prezydenta Rzeczpospolitej, którego wybraliśmy w demokratycznych wyborach. A czy warto zwracać uwagę na słowa ludzi, którzy chcą burzyć spokój i nie mają mandatu demokratycznego, politycznego, ani nie mają mandatu moralnego, by głosić jakieś specjalne orędzia? Czy to są ludzie jakichś szczególnych zasług, czy to są ludzie, których ktoś wybrał do reprezentowania i pouczania Polaków? Myślę, że nie, a zatem powinniśmy chyba im życzyć, żeby spotkało ich jak najwięcej dobra w nowym 2017 roku, żeby mogli wyjść z tego, no jeżeli można tak powiedzieć, ciemnego kąta, w którym sami się postawili. A my słuchajmy orędzia nadziei, które przynosi oczywiście tajemnica wcielenia, Boże Narodzenie. I myślę, że słuchajmy słów, które są inspirowane tym przesłaniem nadziei, a nie jakichś zagubionych ludzi, którzy oczekują raczej i powinni spotkać nasze wsparcie w swojej przemianie duchowej.
Panie profesorze, ten rok to był także rok, powiedzmy, przebiegający pod znakiem Trybunału Konstytucyjnego, Komisji Weneckiej, debat w Parlamencie Europejskim. To był rok, w którym gromadziły się większe, mniejsze grupy Komitetu Obrony Demokracji. To jest rok, w którym w święta Bożego Narodzenia, no i chyba dzisiaj także, okupowana jest sala sejmowa mowa właśnie przez część tej opozycji. Czy były już takie czasy, pytam jako historyka, w Polsce, kiedy dochodziło do takich zawirowań politycznych, parlamentarnych? I jeśli jest jakaś analogia do jakichś czasów w naszej historii, to jaki był rezultat takich działań?
Myślę, że to, co wyjątkowe w tym momencie, bo podziały w naszej historii były bardzo ostre, czasem dużo ostrzejsze niż obecne, naprawdę. I w okresie międzywojennym te napięcia, które prowadziły do starć ulicznych, do krwawych starć, jak w 23 roku, jak w rozmaitych strajkach i manifestacjach w latach 30, to jeszcze nam na szczęście daleko. Ale to, co wyróżnia dzisiejszy, by tak rzec, kryzys wewnątrzpolityczny w Polsce i przede wszystkim postawę tej tak zwanej radykalnej opozycji, to sprzęgnięcie ich radykalnych metod protestu, niszczących podstawy demokratycznego ładu politycznego w Polsce, z kryzysem światowym. Z kryzysem, nazwałbym to w ten sposób, tych, którzy czuli się do tej pory wyłącznymi właścicielami świata, uprawnionymi do pouczania tej ciemnej, niewyzwolonej jeszcze z przesądów reszty, tych, którzy jeszcze wierzą w Boga, którzy szanują rodzinę. Ci mieli być przez owych właścicieli świata stopniowo reedukowani, traktowani jako obywatele trzeciej kategorii, albo w ogóle nie obywatele, po prostu pacjenci do wyleczenia. I nagle okazało się, że owi, w cudzysłowie, pacjenci, czyli my, czyli normalni ludzie, zwyczajni obywatele, ci, którzy mają jeszcze prawo głosu, zbuntowali się przeciwko owym nadzorcom, nie w Polsce tylko, nie były to tylko wybory z 2015 roku, które zmieniły obraz zasadniczo życia politycznego w Polsce, ale to były wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie także tysiące prostych ludzi, nazywanych białymi śmieciami, z pogardą przez te elity nowojorskie, waszyngtońskie, ci prości ludzie wybrali kogoś, kto nie miał być wybrany, niezależnie od tego, co jeszcze zrobi Donald Trump, czy będzie dobrym, czy złym prezydentem, bo tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, ale został wybrany jako głos protestu przeciwko przeciwko tym samozwańczym elitom, które chciały dalej zmieniać nasze mózgi. To samo dzieje się w Europie, gdzie narasta bunt przeciwko absurdalnej po prostu polityce niszczenia już nie tylko podstaw cywilizacyjnych Europy, ale samego elementarnego bezpieczeństwa mieszkańców Starego Kontynentu przez zachętę do masowego napływu imigrantów z południa, z innych cywilizacji, wśród nich niestety także tych, którzy chcą zniszczyć naszą cywilizację. Ten przejaw buntu w tylu krajach, w tylu społeczeństwach demokratycznych Zachodu sprawia, że właśnie sytuacja w Polsce stała się swego rodzaju papierkiem lakmusowym, czy można by to inaczej nazwać, takim no szczególnie uważnie obserwowanym polem doświadczenia tego, jak daleko ów bunt może się posunąć, bunt nas, zwykłych obywateli, w imię zdrowego rozsądku, w imię obrony, jeszcze raz to powtórzmy, tradycji, rodziny, religii i jej miejsca w naszych tożsamościach. Na ile może się ten bunt posunąć i na ile może wywłaszczyć tych samozwańczych właścicieli świata. I tu jest bardzo niebezpieczna, rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Nie polega ona na protestach wewnątrzkrajowych i na ich skali, bo te są, jeszcze raz to powtórzę, wcale nie takie duże w porównaniu z innymi w naszej historii. Ale na wyjątkowym, rekordowym wręcz stężeniu kłamstwa na temat Polski, jakie powielane jest przez najsilniejsze światowe media. Czytam komentarze New York Timesa, Washington Post, prasy francuskiej, prasy włoskiej, akurat tamto zakłamanie jest największe w tych trzech krajach. Powiedziałbym, że paradoksalnie nieco mniej, chociaż też oczywiście bardzo zakłamany jest obraz sytuacji w Polsce w prasie niemieckiej, jeszcze mniej w prasie brytyjskiej, ale w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech ten obraz jest tak nierzeczywisty. Po prostu w Polsce zapanował faszyzm według tego obrazu. W Polsce rządzi dzika dyktatura, wobec której to, co robi Putin w Rosji, to jest zupełnie niegroźne, to jest normalne. Powrót stalinizmu. Stalin wrócił do rządu w Polsce. Stalin z twarzą Jarosława Kaczyńskiego. A może Hitler? Bardzo różne porównania się tutaj pojawiają. Otóż to stężenie kłamstwa na temat Polski jest rzeczywiście czymś wyjątkowym i bardzo złym, bardzo szkodliwym dla Polski. To ma swoje wymierne koszty dla nas, dla państwa polskiego, dla nas jako dla obywateli. Ten materiał do owych kłamstw dostarcza radykalna opozycja z Polski. Dostarczają artykuły pisane albo wprost przez dziennikarzy Gazety Wyborczej dla prasy zachodniej, albo inspirowane towarzyskimi kanałami przez tych, którzy właśnie jak owa gazeta starają się przedstawić obecną sytuację w Polsce jako koniec świata. Koniec świata, który musi być zahamowany, zastopowany. W Polsce można to zrobić jeszcze, jak pokaże się w Polsce, że można obalić demokratyczny rząd, że można odwrócić ten bunt zwyczajnych ludzi przeciwko samozwańczym, dyktatorskim w istocie, w rzeczywistości elitom. Wtedy być może, liczą na to na Zachodzie, uda się zahamować także bunt zwyczajnych Niemców przeciwko absurdalnej polityce imigracyjnej, zwyczajnych Francuzów.